Czytanie z pierwszej księgi królewskiej. Waga złota, które co rok dostarczano Salomonowi, wynosiła 666 talentów złota. Oprócz tego, co pochodziło od handlarzy i zysków od kupców, jako też wszystkich królów arabskich oraz namiestników krajowych. Król Salomon pokochał też wiele kobiet obcej narodowości, a mianowicie córkę faraona, moabitki, amonitki, edomitki, sydonitki i hetytki. Z narodów, co do których Pan nakazał Izraelitom, nie łączcie się z nimi i one niech łączą się z wami, bo na pewno zwrócą wasze serce ku swoim Bogom. Jednak Salomon z miłości złączył się z nimi tak, że miał 700 żon księżniczek i 300 żon drugorzędnych. Jego żony uwiodły więc jego serce. Kiedy Salomon zestarzał się, żony zwróciły jego serce ku Bogom obcym i wskutek tego serce jego nie pozostało tak szczere wobec Pana, Boga jego, jak serce jego ojca Dawida. Zaczął bowiem czcić Asztartę, boginię Sydończyków oraz Milkoma, ohydę Amonitów. Salomon dopuścił się więc tego, co jest złe w oczach Pana i nie okazał pełnego posłuszeństwa Panu, jak Dawid, jego ojciec. Salomon zbudował również posąg Kemoszowi, bożkowi moabskiemu, na górze na wschód od Jerozolimy oraz Milkomowi, ohydzie Amonitów. Tak samo uczynił wszystkim swoim żonom obcej narodowości, palącym kadzidła i składającym ofiary swoim Bogom. Pan rozgniewał się więc na Salomona za to, że jego serce odwróciło się od Pana Boga Izraelskiego. Dwukrotnie mu się ukazał i zabraniał mu czcić obców bogów, ale on nie zachował tego, co Pan mu nakazał. Wtedy Pan rzekł Salomonowi: wobec tego, że tak postąpiłeś i nie zachowałeś mego przymierza oraz moich praw, które ci dałem, nieodwołalnie wyrwę ci królestwo i dam twojemu słudze. Choć nie uczynię tego za twego życia ze względu na twego ojca Dawida, to wyrwę je z ręki twego syna. Jednak nie wyrwę całego królestwa. Dam twojemu synowi jedno pokolenie ze względu na Dawida, mego sługę, i ze względu na Jeruzalem, które wybrałem. Oto Słowo Boże.
Dobrze, że nasze panie nie żyją w czasach Dawida. Szły w orszaku. Katecheza jest bardzo ważna i potężna. Jak znajdziemy interpretację samego Ducha Świętego do tego wydarzenia, to stwierdzimy, że po dziś dzień szatan działa według tej metody. Przeczytam pierwsze zdanie. Waga złota, które co roku dostarczano Salomonowi, wynosiła 666 talentów złota. Miał ogromne dochody. 666 talentów złota. Talent, jeden talent to 34 kg złota. Teraz sobie pomnóżcie. No ale otrzymać taki babiniec, no to trzeba było. Gdzie w Piśmie Świętym mamy mowę o 666 talentach złota? Ten tekst już przerabialiśmy. Duch Święty, dając nam Apokalipsę świętego Jana Apostoła, sięga do tego faktu, do tych astronomicznych dochodów króla Salomona, które były niezbędne, skoro otrzymywał taki dwór. Jest to w Apokalipsie świętego Jana Apostoła w rozdziale 13, gdzie jest mowa o drugiej bestii, czyli fałszywym proroku. Tu jest potrzebna mądrość, Kto ma rozum, niech liczbę bestii przeliczy. Liczba to bowiem człowieka, a liczba jego 666. Tak stoi w Apokalipsie napisane. Ale co oznacza? Może od początku. Od początku trzeciej części Apokalipsy. Trzecia część Apokalipsy jest podpowiednikiem Ewangelii Łukasza. Ostrzeżenie przed bogactwem czysto zewnętrznym w Kościele, u kleru, u biskupów, na Watykanie. Ostrzeżenie przed bogactwem materialnym. I rozdział 12 mówi o tym, że z tym bogactwem będzie się rozprawiać niewiasta obliczona w słońce. Niewiasta, która jest bogata w dary Boże, w życie Boże, w dary Ducha Świętego. Na przeszkodzie tego bogactwa, które Chrystus zmartwychwstały nam zostawił w Maryi, tajemnicy niepokalanego poczęcia, stoi bogactwo materialne. Nie myśli się o tym po prostu. Nie ma zainteresowania tym bogactwem duchowym, bogactwem, które tu nie zdarło Ducha Świętego. Jest tu mowa, jak szatan będzie działał w Kościele przez, już poczynając od oczywiście króla Salomona. Mianowicie, że szatan nigdy nie będzie atakował Boga jako Boga. Powie, że ludzie, marne stworzenia, ale dla Boga to szacunek mają. I to jest wyrażone w fakcie, a na głowach jego 7 diademów chodzi o smoka, a smok to antychryst. Szatan będzie prowadził w historii Kościoła do tego, żebyśmy zlekceważyli liczbę 7. A liczba 7 to jest nic innego, tylko druga tablica dekalogów dotycząca miłowania drugiego człowieka jak siebie samego. A Jezus powie o drugiej tablicy dekalogu: będziesz miłował bliźniego tak jak ja. Tak jak ja miłowałem w krzyżu i zmartwychwstałem. Liczba 7 diademów mówi o tym, że Satan będzie w historii Kościoła mówił Bóg, 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 Bóg od rana do nocy i na niego wszystko. Całe bogactwo. Idealnie jest Salomon. Wszystko ze złota, schody ze złota, podłogi, ściany, wszystko ze złota. Ale to Bogu przeznacza bogactwa, to jest obawa, że zaniedba drugą tablicę dekalogu. Czyli będzie miłował Boga, przepiękne, wspaniałe, bogate kapiące od złota świątynie, ale zaniedba opiekę nad biednymi, nad ubogimi, sierotami, wdowami. I o tym jest mowa w rozdziale 13. Ujrzałem bestię wychodzącą z morza, mającą 10 rogów, 7 głów, a na rogach jego 10 diademów. W rozdziale 12 było 7 diademów, czyli zwycięstw. Szatan będzie prowadził ludzi w Kościele do tego, żeby zajęli się pierwszą tablicą tego roku. Dawali Bogu bogactwo. I z czasem doprowadzi do tego, że będzie duże zaniedbanie, no chociażby w Polsce będą chłopi pańszczyźniani. Gdybyśmy czytali dokumenty na ten temat, to ta bieda i nędza była wstrząsająca. Ale w tym czasie magnaci budowali klasztory, fundowali kościoły, no i tablice ku ich uczczeniu, zaniedbanie drugiej tablicy dekalogu. Bestia wyszła z morza. Z czasem pojawią się państwa, imperia, nazwane tutaj bestiami, które wyszły z morza, to znaczy z chaosu tego świata, który zorganizował zły duch, i będą rewolucje. Meksyku, rewolucja francuska, rewolucja październikowa. one są na tym tle. Co wart jest Bóg, skoro jest taka bieda i nędza wśród ludzi? Boga nie ma. My wreszcie zajmiemy się ludem prostym, biednymi. Nie rewolucji. Rewolucje, które jednocześnie właśnie niszczą bogactwo kościołów, klasztorów. I o to satanowi chodzi. Jeżeli jest taki Bóg, który nie dba o drugiego człowieka, to takiego Boga nie ma. On nie jest miłością. Trzeba z nim skończyć. I przychodzi druga bestia, fałszywy prorok. Potem ujrzałem inną bestię wychodzącą z ziemi. Ma dwa rogi podobne do rogów barańcza, a mówi jak smok. I Kościół, wtedy kiedy są te imperia, bestie, które chcą poratować biednych ludzi, proletariat, Kościół w poczuciu winy zaczyna współpracować z tymi imperiami, z komunizmem, z komunistami. I Kościół staje się fałszywym prorokiem. I ta część, która mówi o fałszywym proroku, kończy się właśnie tym tekstem. Tu potrzebna jest mądrość, to ma rozum, niech liczbę bestii przeliczy. Liczba to bowiem człowieka, a liczba jego 666. Komentarzem do tego, co wykreował w historii, co zostało zanotowane w Piśmie Świętym Salomon, komentarz do tego mamy w Apokalipsie świętego Jana Apostoła. Bo już pod koniec tego tekstu, który dzisiaj czytaliśmy, a jutro będziemy pełniejszy tekst czytać, Salomon bardzo dbał o chwałę Bożą, ogromne bogactwo, ale zaniedbał ludzi prostych. Już po jego śmierci do jego syna Roboama zgłaszają się reprezentanci 10 pokoleń, właściwie wszyscy, prosząc: zmniejsz podatki. My naprawdę już nie możemy. Dalej nie pociągniemy. I czytaliście, jaka była odpowiedź? Czytaliście. Pełna pychy i wyniosłości. No i istotnie Izrael jest podzielony. Przy Jerozolimie, przy następcach króla Salomona zostają tylko dwa pokolenia, Judy i Benjamina, a 10 pokoleń odpada, tworząc Królestwo Północne Izraela ze stolicą Samarii. Historia, która się kończy niewolą w Asyrii, niewiele później kończy się Królestwo Judy w niewoli w Babilonie. Wszystko skończyło się katastrofą. To wszystko jest chytrość szatana. Mamy tutaj dostrzec chytrość szatana. Salomon się rzucił, żeby uczcić Boga, Boga Jahwe, ale tak wyżyłował ludzi, że ludzie popękali i odeszli. Nie, miał być rozdział, a tymczasem powstała schizma, czyli odłączyli się od Boga prawdziwego. Dlatego przyjdzie Jezus Chrystus, który jest zapowiedziany w tym tekście, któryśmy czytali, w tajemniczych liczbach: 700 żon, 300 żon drugorzędnych. Tu jest zapowiedziany Jezus Chrystus. Tu są zapowiedziane dwie tablice dekalogu. Druga tablica dekalogu to liczba 7, a pierwsza tablica dekalogu to liczba 3. Zgadzacie się? A w ogóle dwie tablice dekalogu mówią o zejściu ogromnego bogactwa życia Bożego, Synu Bożym, który stał się człowiekiem. I Jezus poślubi w krzyżu i w zmartwychwstaniu każdą duszę ludzką. I Jezus nie popełni tego błędu, który zaproponował Salomon, a później te ślady poszedł cały Kościół aż do naszych czasów. Tak jak już 20 lat jestem świadkiem, niestety będzie to nagrane, ale musi być nagrane, że co przełożony w Świętej Lipce, jaki grosz tam znajdzie u ciła, no to w mury. A nie biednych trafia. Jest sporo biednych.
potrzebujący.
No bo te perły trzeba ratować. Dlatego w trzeciej części Apokalipsy będziemy mieli informację, że za sztuką, która weszła do kościoła, sztuka to jest łapka złego ducha. Że już będziemy się zajmować, czas poświęcać nie modlitwie, nie studium Pisma Świętego, tylko będziemy się zajmować murami, żeby te mury uratować. Ale mury mają to do siebie, że co kilka lat to kwitną, tylko odpada. I mamy chichot szatana. A mamy służyć żywej świątyni Boga, człowiekowi, który jest stworzony właśnie na obraz tych dwóch tablic. Na obraz i podobieństwo Boga. I drugi człowiek obok niego to też miejsce obecności Boga. I Jezus, przychodząc na ten świat w krzyżu i zmartwychwstaniu, powie w Ewangelii Mateusza: będziecie sądzeni tylko ze swojej postawy w stosunku do innych, do mojej obecności w innych ludziach. Cokolwiek drugiemuście uczynili, nieście uczynili. Czegoście drugiemu nie czynili, tegoście mnie nie uczynili. Jezus przychodzi nas pozdrowić do kochania Boga, ale człowieku, potrzebującym, wierzy, nie wierzy, to nie ma znaczenia. Bo Bóg go kocha. Te liczby 700-300 to są liczby symboliczne. Za nimi się kryją dwie tablice dekalogu. Dla Boga, dla Boga, dla Boga. Zaniedbaniem drugiej tablicy, bo Bóg jest ważniejszy. Nie. Jezus przyjdzie i powie: ja koryguję waszą miłość do Ojca. Koryguję. Ja się utożsamiłem z każdą ludzką istotą. Ojcu, służcie w Jego dzieciach, które stworzył. Nie będzie tego, nie będziecie przyjęci do życia wiecznego w Ojcu. Widzicie, jaki to typ stoi za tym ołtarzem? Tylko wziąć i spalić. A żeby nie śmierdziało, to tam nad jeziorem. Takich palono kiedyś, na stosie. Tu jest potrzebna mądrość, dar mądrości. I pamiętacie, dar mądrości jest wyrażony w przepowieści ziarno i gleba. Bóg przychodzi w Jezusie zmartwychwstałym jako ziarno. Chce nasze człowieczeństwo posiąść jak glebę. I wtedy byłoby w naszym życiu wszystko mądre. Wszystko przeniknięte mądrością i miłością Boga. I my dla innych bylibyśmy kłosem. Chlebem. Kto ma rozum? Darze rozum chodzi o pokonanie pychy, miłości własnej. Darze rozum chodzi o pokonanie emocji, chorej emocji, chorej miłości, czyli w końcu pychy, próżności. Liczba to bowiem człowieka, liczba 6. Człowiek został stworzony w 6 dniu. Został stworzony jako mężczyzna i kobieta. I mieli pójść w małżeństwie na służbę Boga Stwórcy. I w epoce Ojca, i w epoce Syna, i w epoce Ducha Świętego. Stąd 3/6. Ale człowiek nie miał reprezentować tylko liczbę 6. Miał reprezentować liczbę 7. Liczba 7 mówi o tym, że Bóg, Trójca Święta i Ojciec, i Syn, i Duch Święty, każda z osób Trójcy Świętej, swoje epoce daje się do końca człowiekowi, czyli parze ludzkiej, daje się do końca. I tak mamy liczbę 7, Bóg w człowieku, liczba 7. Przez 7 sakramentów świętych, przez 7 darów Ducha Świętego. Daje się aż po odpocznienie człowieka, że człowiek, jego najgłębsza istota, czy pojedynczy człowiek, czy para ludzka, powinna w Bogu odpocząć. Bóg się mną zajmuje, skoro szedł w przymierze ze mną, daje mi się na śmierć i życie do końca. Nie muszę eksploatować innych. Bóg ma we mnie odpocząć, a ja w Bogu. Inaczej Kościół, który my reprezentujemy, zamieni się w drugą bestię, to znaczy będziemy chciwi, chciwi, bestie, bardziej zwierzęcie niż człowiek. Będziemy wszystko w Kościele fałszować, całą naukę Jezusa Chrystusa. Będziemy fałszywym drogiem. Jak byłem powoływany do, z filozofii do Biblii, do zajęcia się Biblią, to Duch Święty wtedy mi powiedział: nie masz ochoty? Nie mam. Zajmować się Pismem Świętym. To będziesz fałszywym prorokiem. Tak jak dotąd byłeś fałszywym prorokiem. Jak się nie zna Pisma Świętego, to dużo jest fałsz. Ten fałsz wprowadza zły duch. A chór, który fałszuje, kariery nie zrobi. Kościół fałszuje, śpiewając. I my także. Jak mówił mój profesor filozofii, który nas uczył historii filozofii, miał pochodzenie arystokratyczne, to nigdy nie mówił też, tylko tyż. Kościół tyż. Co mamy sobie z tego zapamiętać? Nie dajmy się nabrać na miłość Boga poprzez takie inwestycje, które zainaugurował Salomon dla Boga. Bo będzie to kosztem ludzi naprawdę potrzebujących, w których mieszka Bóg. I szczęśliwi ci, którzy pracują w takich nurtach, biedni, ubodzy, tak jak matka Teresa z Kalkuty i wielu innych. To jest prawdziwy Kościół. I dlatego to niestety w tych czasach oczyszczenia będzie zabrane. Będzie zabrane. Jak? Nie chcę w to wchodzić. Nie interesuje mnie to. Ja się szykuję do nieba. Jak swoje powiem, to ucieknę. U Arabów jest takie powiedzenie, że jak komuś chcesz powiedzieć prawdę, to mi konia u progu. Mieć na czym uciec. I dużo zgorszenia było i jest na tym tle. Dużo nieporozumienia, fałszu. Tego Bóg nie chce. Świętej Litki Matka Najświętsza nie chciała. Ludzie chcieli. Jakby ktoś z was chciał to donieść ojcu proboszczowi, no to ja pojadę do Gdyni, do domu starców, bo czekał na przejście do Królestwa Niebieskiego, aby utracicie te spotkania. Więc. No i ten harem. Ten harem. Oczywiście to była taka moda, taka maniera u wszystkich władców Bliskiego Wschodu, że to świadczy o moim bogactwie, o mojej potencji. A Salomon? Salomon oznacza pokój. Jak ja będę brał do swego haremu, za żony, książniczki, wszystkich tych narodów ościennych, panujących, no to on przecież powie, moja umiłowana córka jest u niego, jego żoną na dworze. No to nie będę walczył z nim. No i tak sobie drogą bez wojen zapewnił pokój na ogromnym obszarze. Tylko chodzi o to, że one wniosły na teren imperium ziemię obietnicy, wniosły kult swoich bogów. I odtąd będziemy obserwować, że wszystkich królów i judzkich, i izraelskich czczono i Boga Jahwe, i Baalów, czyli bogów godności. Narody. Jeżeli tak wielki król jak Salomon to robił, to dlaczego nie było? Przykład idzie z góry. I właściwie to Salomon został odrzucony przez to, o czym czytaliśmy, a przecież na początku swoich rządów rzekomo otrzymał mądrość niezbędną do sprawowania rządów. Jak pisałem moją książeczkę o darach Ducha Świętego, to odruchowo pisałem dar mądrości z dużej litery. Aż powiedziano mi, tyle masz tych dużych wyrazów, rzeczowników z dużej litery, może by to zredukować. Tak się zastanawiałem. Nie wiem, w jakiej wersji ostatecznie tam wydrukowano. Jest przepaść nieskończona między tą mądrością, z którą myśmy się urodzili, bo jeden jest zdolny, drugi mniej zdolny, a tą mądrością, którą przynosi Jezus Chrystus jako dary Ducha Świętego. To już jest osoba Ducha Świętego, to już jest nieskończoność. I człowiek prawdziwie mądry, który wie, że życie jest swoje Bożym, nieutracalne, bo tego śmierć mi nie odbierze i wróg mi ją nie odbierze. Nigdy się nie da nabrać na to, co się dał nabrać Salomon, król pokoju. Jezus przynosi przez krzyż i zmartwychwstanie pokój głębi, zakłada swoje królestwo, swoje imperium w sercu człowieka. Pokój głębi, coś tak wielkiego, że czy się człowiekowi dobrze powodzi, czy się źle powodzi, zawsze jest mu tam głęboko dobrze. Nic się niczym nie martwi. Że wnet się w świecie zakotłuje, nie martwi się. Ba, będzie wierzył Boga. Dobrze się kotłuje. Ludzie są zbawiani. Ma już w sobie pokój głębi. Żony pierwszorzędne, na pierwszym miejscu, to symbol liczba 700, a drugorzędne liczba 300. To znaczy, że Bóg już był na drugim miejscu. Już się nie liczy. Jezus, jak już powiedziałem, w krzyżu poślubia nas, każdą duszę ludzką. Zaślubia tak, że nam daje Królestwo w Ojcu, dziedzictwo w Ojcu na wieki. Wszystko jest zapowiedzią Jezusa Chrystusa i wszystko Jezus ukierunkował na obecność Boga w drugim człowieku, zwłaszcza w potrzebującym. Także wbrew pozorom jest wielka katecheza tej historii Salomona. Bardzo wielka, ostrzegająca nas.
Przebacz, o Panie, swojemu ludowi. U stóp Chorebu zrobili cielca i pokłon oddawali bożkowi udanemu ze złota. I zamienili swą chwałę na podobiznę cielca jedzącego siano. Zapomnieli Boga, który ich ocalił, który wielkich rzeczy dokonał w Egipcie. Rzeczy przedziwnych w krainie Chała, zdumiewających nad Morzem Czerwonym. Postanowił ich zatem wytracić, gdyby nie Mojżesz, jego wybraniec. On wstawił się do niego, aby odwrócił swój gniew, by ich nie zniszczył. Chwała Tobie, Królu wieków. Odrzućcie od siebie wszystkie grzechy i utwórzcie sobie nowe serca i nowego ducha.
Pan z Wami. Słowa Ewangelii według świętego Marka. Zbliżył się jeden z uczonych w piśmie, który się im przysłuchiwał, gdy rozprawiali ze sobą. Widząc, że Jezus dobrze odpowiedział, zapytał go, które jest pierwsze z wszystkich przekazań. Jezus mu odpowiedział, pierwsze jest: słuchaj Izraelu, Pan Bóg nasz, Pan jest jeden. Będziesz miłował Pana Boga swego całym swoim sercem, całą swoją duszą, całym swoim umysłem, całą swoją mocą. A drugie jest to, będziesz miłował swego bliźniego jak siebie samego. Nie ma innego przekazania większego od tych. Rzekł mu uczony w piśmie: bardzo dobrze, nauczycielu, słusznieś powiedział, bo jeden jest, nie ma innego oprócz niego. Miłować go całym sercem, całym umysłem, całą mocą i miłować bliźniego jak siebie samego daleko więcej znaczy niż wszystkie całopalenia i ofiary. Jezus, widząc, że rozumnie, odpowiedział, rzekł do niego: niedaleko jesteś od Królestwa Bożego. I nikt już nie odważył się go pytać. Oto słowo Pańskie. Oczywiście, to które jest pierwsze, aluzja do 613, do 10 przekazaniach rozmienionych na drobne. Wielkość i mądrość tego uczonego w piśmie polegała na tym, że powiedział, że miłować Boga, miłować drugiego jak siebie samego, To jest prawdziwy kult, na którym Bogu zależy. A nie to, co się dzieje w świątyni, którą budował Herod Wielki. Kończył już budowę. Daleko więcej znaczy niż cała palenia ofiar. Że to jest prawdziwy kult. Kult Boga odbywa się od chwili, kiedy wstajemy, budzimy się, nasze życie. Umiłowanie Boga tak, że Bóg nas uzdalnia do otwarcia się na każdą ludzką istotę, kochania Bogiem każdego człowieka.